Słuchasz polskiego programu SBS.
Mam ogromną przyjemność powitać na antenie mojego kolejnego gościa. Jest nim reżyser, producent filmowy, aktor, scenarzysta i dramaturg i założyciel studia filmowego Zebra, pan Juliusz Machulski. Witam pana bardzo serdecznie w studiu Radia SBS.
Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że dzięki technice mój głos jest z wami, mimo że jestem bardzo daleko.
Bardzo się cieszymy i muszę powiedzieć uczciwie, będą bardzo takie, wydawałoby się, banalne słowa, które rzucę, ale zdecydowanie całe pokolenie widzów wychowało się na pana filmach, także jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę z panem rozmawiać.
Nie mieli wyjścia, no bo były
nie mieli wyjścia.
Moje filmy były. Moje filmy były śmieszne, no nie, jeszcze były inne też śmieszne, ale nie mieli wyjścia chyba w PRL-u.
No nie, no pan żyje. Tak skromnie mówi, ale no tak, no bo powiedzmy. Ale właściwie w przedziale wiekowym, no takim 20-80 powiedzmy, to każdy obejrzał Seks Misję, Wabank, Killera.
To mogę powiedzieć. Tak, zawsze miło to słyszeć, aczkolwiek trochę się czuję taki, jakby to powiedzieć, zawstydzony.
Nie.
Ale z drugiej strony po co się robi filmy, żeby ludzie oglądali, jak najwięcej ludzi oglądało jak najdłuższy czas, więc mam szczęście, że te filmy są ciągle oglądane, mimo że dawno temu zrobione. Co tu ukrywać? To jest satysfakcja.
Chciałam tylko powiedzieć, że są cały czas oglądane, bo właśnie niedawno, w zeszłym roku, tak między jednym lockdownem a drugim, oglądaliśmy Seks Misję, została sprowadzona do Sydney i cały czas się wszyscy śmieją. Naprawdę, cały czas się śmieją. Przeczytałam, że jest to ulubiona komedia, czy była, właściwie był to ulubiony film, czy ulubiona komedia Krzysztofa Kieślowskiego, który kiedyś, jak miał zły humor, to lubił właśnie sobie z żoną obejrzeć Seks Misję.
Tak gdzieś on napisał.
Tak,
ja myślę, że to
napisał.
Ze względu na Jurka Sztura, który był jego ulubionym i wykreowanym przez niego aktorem, więc to się mogło tak składać. Krzysztof Kieślowski miał bardzo duże poczucie humoru.
Wiem.
Co nie zawsze widać w jego filmach, ale no, ja go znałem prywatnie, więc zaśmiewałem się z jego takich practical jokes, jak to się mówi, a nie tylko, bo on miał, no, naprawdę miał poczucie humoru. W filmie chyba niespecjalnie w ogóle chciał to uzewnętrzniać. Chyba nie zrobił komedii. No zrobił niby komedię Biały, ale ona taka była właśnie pół na pół komedia, pół na pół serio. No to tyle o Kieślowskim.
Pan na pewno też wspomina i ma jakiś sentyment do filmów, które pan stworzył. Który z tych filmów jest dla pana taki najbardziej, nie wiem, ciekawy, najmilej pan go wspomina? Bo ja oczywiście zaraz panu powiem, jaki ja najmilej wspominam, ale na razie bardzo proszę o odpowiedź.
Z innej perspektywy trochę. Wie pani, filmy, który nie to najciekawy, ale... No na pewno Wabank jest takim filmem, który mi otworzył wiele drzwi. Gdyby nie było Wabanku, to nie byłoby Seks Misji. Mhm. A nie miałem łatwego wejścia, bo poprzednio zrobiłem film telewizyjny w zespole u Andrzeja Wajdy, który specjalnie się tam nie spodobał. Spotkał się z entuzjazmem, nazwijmy to tak.
A który to był film? Czy to było to przerwane połączenie?
Nie powiedzieć bardziej.
Który to był film?
Tak, to było bezpośrednie połączenie. Bezpośrednie połączenie.
Zresztą z Jackiem Komanem, którego prawie nikt nie poznał.
Zresztą z Jackiem Komanem, właśnie. Potem jeszcze się spotkaliśmy dwa razy z Jackiem Komanem, ale to był jego pierwszy, jego debiut i mój debiut. W zespole on się nie podobał, bo on był za bardzo zdystansowany chyba i taki nie po linii. Wtedy ta obowiązywała szkoła moralnego niepokoju, a mnie to specjalnie nie frapowało. I zrobiłem tak, jak potrafiłem najlepiej. Krótko mówiąc, tamten film mi trochę przysporzył kłopotów, ale Jerzy Kamelowicz, do którym ja byłem wtedy, to był zespół i nie było jeszcze studiów, to były zespoły, kadr Jerzego Kamelowicza i on uwierzył w mój scenariusz i dał mi tą szansę do wykorzystania. Oczywiście gdybym zrobił gorszy film, to pewnie to by był pierwszy i ostatni, fabularny film. Także to dlatego mam do niego najwięcej sentymentu, bo to był taki duży pierwszy scenariusz, który napisałem. Jeszcze nie myśląc, że to będzie dla mnie, los tak chciał, jakoś pod szczęśliwą gwiazdą to było, że w końcu spadł ten scenariusz mi na kolana i ja musiałem to robić. No i się udało i obsada dopisała i wszystko się udało i jeszcze. I to, że ten film był zrobiony tuż przed stanem wojennym, się na niego czekało pewnie w jakimś sensie i potem jak już pozwalano w kinach, znowu wznowiono premiery, to on wzbudził taką nostalgię za tym normalnością polską, która była wówczas tylko przed wojną. te 20 lat. I pewnie to też było jakby zalążkiem i źródłem sukcesu jego, że był tak chętnie oglądany. No i muzyka Henryka Kuźniaka również, która mu nadała inny jeszcze też wymiar. Przez to, że możemy go oglądać do dziś, dlatego że on zawsze był stary, więc się nie zestarzał, bo najszybciej się starzeją filmy takie współczesne z odniesieniem do tego, co się dzieje za oknem. I to że bywa tak, że jest premiera o jakimś problemie, który już wietrzały albo nieaktualny.
Muszę panu powiedzieć, że oczywiście ma pan rację, że ten film jakby stary. Teraz obejrzałam niedawno Zupę Nic i obejrzałam Najmro. To są lata 80. Właśnie się to świetnie się ogląda. To się świetnie, no, może dlatego, że ja też jestem z tego pokolenia, jak młodzieży 80. lata.
Może, a nie ma pani wrażenia, ja nie widziałem Zupy Nic, ale Najmro jest kompletnie anachroniczny. Tam nie ma nic tak, jak było. To jest wszystko wymysł. Znaczy ja świetnie pamiętam te czasy, więc już abstrahuję od samego tematu, bo ja kiedyś chciałem zrobić o najmrowskim film. Mm-hmm. Niestety to jest, dla mnie to jest stracony temat, bo to była o wiele ciekawsza postać niż w tym filmie. On pisał wiersze, on zaczęło się wszystko tego, jak uciekał z matką przez granicę i tam na czesko-austriackiej granicy dopadły ich psy i strażnicy, oni tam byli torturowani. Tak się zaczęło jego ta cała przygoda bandycka, jak to nazwać. Znaczy ja mówię jako widz, który pamięta te czasy, że to po prostu nie spowodowało, że się przeniosłem w tamte czasy, a raczej wychwytywałem błędy. I to mi przeszkadzało.
No tak, bo może za dobrze pan znał temat. Na pewno za dobrze pan znał temat, może dlatego.
Może nie, nawet nie o to chodzi. To jest jedna sprawa, że to można byłoby zrobić lepszy scenariusz, ale samo wykonanie było takie dzisiejsze, troszkę teledyskowe, jak to się mówi, a szkoda, bo ten nomad zasługiwał trochę na inne. Ciekawszy byłby film, no na pewno, gdyby potraktować to no, głębiej trochę i ze znajomością rzeczy. To sorry, że ja tak tutaj... Ja się czuję jako widz bardziej niż jako reżyser.
No na pewno.
Jako widz, który liznął historię Najmrockiego, uważam, że to jest spalony temat i no pewnie już się nie zrobi więcej filmów o Najmrockim, bo po co? Ale tak.
No dlaczego można jeszcze raz zrobić? Ten Gierek mnie na przykład bardzo też interesuje. Chciałabym obejrzeć ten film. Na razie nie mam możliwości, żeby obejrzeć, ale obejrzę.
Także nie będę się znęcał.
Panie Juliuszu, to jest temat morze, jeżeli chodzi o te filmy. Też oglądam i też mam swoje zdanie niestety. Dla mnie jest zupełnie straconym tematem film o Kalinie Jędrusik. Ja bym jeszcze raz zrobiła ten film. Moim zdaniem to jest stracony temat.
Znaczy, akurat ten film jakoś ta dziewczyna, która to grała.
Ona jest bardzo fajna, Dębska. Tak.
Mogę na nią patrzeć. Mm-hmm. Tak, ona i te piosenki. Coś było miłego w tym. Oczywiście też, tak jak stracony, co być utraconym o straconych tematach, ale z tego jest mnóstwo. O Agnieszce Osieckiej serial jest straconym tematem. Mało tego, Powstanie Warszawskie jest, Warszawa 44 jest straconym tematem. Jeziorański jest straconym tematem. Wymieniamy filmy, które powstawały i które nie wiem po co powstawały. Na pewno nie powinny być robione według tych scenariuszy. Może czasem nie przez tych reżyserów, a może nie, czasem nie w tej obsadzie jak Gierek. Obsada kładzie ten film, mówię o głównym bohaterze.
A ten główny bohater to jest w ogóle niesamowita niespodzianka w ogóle. Nie? Kotepski
ale on,
w roli.
Ale on się źle obsadzony. Nie może grać, jakby to powiedzieć. Rozumiem, że rozmawiamy.
Się pan zdenerwuje.
Nie, rozmawiamy bardziej o filmach innych niż moich. Moje chwalimy, a tamte ganimy. Żeby nie było tak, że ja mi się wszystko nie podoba. Ja teraz jestem właśnie pod wrażeniem, jestem opiekunem takiego filmu debiutanckiego, który się nazywa Noc w przedszkolu. I proszę zapamiętać ten tytuł.
Dobrze.
To będzie bardzo dobry film. I jest kilku takich młodych filmowców, którzy zdołali się przebić z czymś ciekawym.
Jest sporo młodych twórców, którzy naprawdę bardzo, w sumie to kino bardzo dobrze sobie radzi. Ciągle coś nowego powstaje. I dużo kobiet.
Tego robi.
Panie Juliuszu, i dużo kobiet.
I bardzo dobrze, że tak, bardzo dobrze.
Wracając do Wabanku, tak. My właściwie celebrujemy 40 lat od premiery tego Wabanku. W związku z tym jest właśnie...
No, 40, tak, 40 lat. 40, ma pani
40 lat minęło. 40 lat i właśnie w Norton Cinema, tutaj w Norton Palace Norton w Sydney będzie o 18-19 czerwca film pana w ramach festiwalu i dlatego właśnie mój telefon z tej okazji. Myślę, że znowu będzie tak samo jak z tą seksmisją. Było bardzo dużo ludzi, mimo żeśmy myśleli, już wszyscy oglądali, więc nie będą chcieli oglądać, ale każdy z przyjemnością sobie jeszcze raz do tego wróci. Są takie
może
filmy.
Tak. Miejmy nadzieję, że będą walili.
No
tak.
Pewno będą walić. Na przykład teraz w niedzielę ostatnio, tak też abstrahując, to był film, który który ma polski tytuł Geniusze, to jest Adventures of Mathematician. I ten film, ponieważ jest po angielsku, tam jest parę scen tylko po polsku, to muszę panu powiedzieć, że w ogóle nie było, ja siedziałam pod samym ekranem, to była pełna sala.
Geniusze, tak? Geniusze to się nazywa.
Geniusze po polsku, a po angielsku Adventures of Mathematician. O Stanisławie Ulamie, o tym wielkim matematyku. Ale
tamte już są młodzi zdolni, naprawdę. Tak.
Bardzo dużo, ale wracając do pana filmów, to na przykład, ja myślę, że to jest ogromna przyjemność, na przykład słyszeć, że właściwie Polska, tak zwana, że mówię Polska, bo mówię w ogóle o Polakach i tutaj w Australii, Ameryce, wszędzie. Po prostu Polacy już właśnie zaadoptowali sobie pana sposób, pan jest twórcą też scenariuszy, więc zaadoptowali sobie pewne zdania. Moje ulubione zdanie, które ja powtarzam właściwie cały czas i właśnie się do tego stosuję, to jest z Vinci, to jest jeden z moich osobiście ulubionych pana filmów i w tym Vinci jest ten tekst na samym początku, jak jest pierwsza odsłona właściwie, jak Więckiewicz pięknie zbudowany się prezentuje i mówi coś takiego, że nie ma ludzi zdrowych, są tylko nieprzebadani. I to jest moja ulubiona sentencja.
A mówi lekarz, lekarz mówi.
Lekarz mówi.
Lekarz to mówi.
No ktoś to mówi, tylko że
lekarz
ja mówię to cały czas.
A to na planie przyszło mi do głowy, bo tam była ta siostra, dziewczyna taka, która tam, lekarz prosi, żeby ona wyszła, żeby mógł sam z Jęckiewiczem, Robertem sobie pogadać. Mhm. I to ona powiedziała, gdzieś tam jakiś, jak byliśmy na dokumentacji, ja to oczywiście to wprowadziłem do filmu.
Ale ja to jest świetne, tak ja to jest dla mnie, to jest całe życie, to już jest stosuje.
Dlatego nie należy się badać, oczywiście żartuję, no ale coś w tym jest, ale szczepić się należy przeciwko COVID-owi.
No dobrze, nie zaczynajmy od zdrowia. W każdym razie, czy na przykład teksty w Killerze, to jest z kolei moich synów ulubiony film, Killer, więc oczywiście znają Cezarego Pazurek. Mało kto oczywiście wie, że oprócz tego, że jest pan reżyserem i scenarzystą, to jest pan też producentem filmów takich jak Dług, czy Dzień Świra, czy Plac Zbawiciela. Ponieważ był pan szefem zespołu właśnie Zebra.
No i Historie Miłosne w Ciemności. Kilka dobrych rzeczy nam się udało zrobić w studiu Zebra, które już nie istnieje, bo rozwiązał go minister kultury Gliński w ramach reform kulturalnych.
Były te zespoły filmowe, prawda? Ale to już nie
istnieje. Od 2 lat nie istnieje. Jestem reżyserem w stanie spoczynku, a producentem jak się uda. Teraz piszę sztuki teatralne i wystawiam gdzieś w teatrach. Znaczy nie ja, bo ja tylko daję sztuki, jak ktoś inny reżyseruje. Ale no tak, udało nam się przez te 31 lat zrobić kilka filmów kolegów, czy seriali, które gdzieś się spotkały z widownią w dobrym stylu. I to jest satysfakcja również, oczywiście.
Jeszcze coś panu powiem, panie Juliuszu. Jeszcze jedno słowo na temat właśnie pana filmu.
Proszę mówić, proszę mówić.
Mianowicie w 1991 roku, kiedy tutaj byłam w Australii, bardzo mi się ckniło za Polską. To wtedy był pokazywany, czy ja nie, ja kasetkę jakąś znalazłam. Tak, ktoś mi wtedy jeszcze na wideo kasetę po prostu przywiózł. VIP. Nie tak specjalnie się spotkał z takim zachwytem. To znaczy, żeby tak wszyscy o nim pamiętali, ale dla mnie to
był do końca udany.
Ulubiony film. Ja sobie go powtarzałam, naprawdę nie przesadzę, jeżeli powiem, że z 20 razy albo i więcej.
Bardzo mi miło.
No mnie również miło.
To był film, który mi był potrzebny z powodów różnych. Ja tam wtedy poznałem francuskiego producenta, z którym jesteśmy w przyjaźni do dziś.
Grał francuski aktor, prawda? Tego głównego...
Grał ten aktor francuski Paul Barge, ale myślę o Eriku Dionizusie, który jakby zaryzykował ten film i zrobił niezależne kino takie. I potem robiliśmy razem Szwadron. I do dziś utrzymujemy kontakty. Bardzo dużo mu zawdzięczam. I ten film był taki, no był niezbędny wówczas. No myślałem, trochę nas zaskoczyła, wolność nas zaskoczyła, bo myśmy
to ten czas
jeszcze w PRL-u. Mm-hmm. Jak jeszcze nawet tam jest taka rzecz w filmie, że bohater się stara o wizę do Francji, a już jak był film szedł na ekrany, to tych wiz nie było. Już były zniesione i dlatego o tym mówię, że współczesne filmy się kręci z obawą, że jak się spotka z widzem, to czasem pewne rzeczy mogą być nieaktualne, no zwietrzałe, nieśmieszne.
No tak,
ale
to jest tak zwana prawda czasu, prawda ekranu. No, po prostu
trochę
czasami
satysfakcji.
Tak jest.
Ale dało mi trochę satysfakcji. Rzeczywiście wydawało mi się, że zrobię trochę poważniejszy film o tym, że w rzeczywistości. Może on za wcześnie wszedł na ekrany, może jak tylko ta wolność się pojawiła i za wcześnie wszedł na ekrany, a ja robiłem o tym, że są już politycy skorumpowani, ich działalność ma znamiona przestępstwa, co się okazało za chwilę prawdą.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Tak? Moim gościem był pan Juliusz Machulski.
A ja dziękuję.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.